Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dzień dobry. Wita Państwa głos. Witam Państwa ja, czyli wita Państwa Marcin Piotrowski. I dzisiaj mam dla Państwa opowieść czy refleksję na temat książki Wereny Kessler Duchy z miasteczka Demmin. Książki stosunkowo nowej, bo książki, która ukazała się w Polsce w roku 2022, ukazała się nakładem wydawnictwa Książkowe Klimaty, a i sama książka jest dosyć świeża, bo to jest książka wydana w Niemczech w roku 2020. Werena Kessler jest debiutantką, to jest jej debiutancka powieść i trafiła na mój rozkład jazdy w momencie, kiedy decydowałem się na stworzenie Miesiąca Niemieckiego, na trochę pogłębienie wątków faszystowskich, nazistowskich w literaturze Włoch i Niemiec, ale chciałem zobaczyć trochę, jak na poziomie literackim młodzi Niemcy patrzą na to, co wydarzyło się w trakcie wojny czy bezpośrednio po wojnie, a właściwie trochę na styku wojny i niewojny, na terenach Niemiec. I kiedy dowiedziałem się, że jest książka, która opowiada o historii miasteczka Demmin, miasteczka na terenie byłego NRD, to jest miasto trochę na północ od Berlina, w okolicach Rostocku. Miasto znane z tego, że tam pod koniec wojny miała miejsce tragedia duża, to znaczy zbiorowe samobójstwo kobiet, które ze sobą też pociągnęły też dzieci. Ci ludzie się po prostu potopili, obawiając się nadejścia Rosjan. I byłem ciekaw trochę, a bardzo nawet byłem ciekaw, jak tę historię opowie młoda pisarka, opowie osoba, którą od tych wydarzeń dzielą dwa pokolenia i na ile będzie w stanie tę historię opowiedzieć wiarygodnie. I muszę przyznać, że ta książka bardzo mnie zaskoczyła. Ta książka mnie zaskoczyła dlatego, że spodziewałem się czegoś zupełnie innego, a tymczasem dostałem inną książkę w ogóle. Dlatego, że kiedy czytałem zapowiedzi, to zapowiedzi tej książki, czy jakieś teksty marketingowe podkreślały, czytałem je dosyć nieuważnie. Znalazłem tam w nich to, co chcę znaleźć, czyli duchy z miasteczka Demmin. Liczyłem, że znajdę tam coś w rodzaju quasi-reportażu. Oczywiście wiedziałem, że to nie będzie reportaż, ale zakładałem, że ta książka to będzie próba rozliczenia się z przeszłością przez młodą dziewczynę, która będzie tę przeszłość odkrywać, która będzie rozmawiać ze świadkami tamtych dni, która będzie docierać do dokumentów, które pewne rzeczy pokazywały i że narracja w tej książce będzie formą budowy pomostu pomiędzy starym pokoleniem a tym najmłodszym pokoleniem. I w ogóle tego w tej książce nie ma. Ta książka jest zupełnie inna. I im bardziej tę książkę czytałem, tym bardziej czekałem na to, kiedy nastąpi w niej to, na co czekam, co sobie założyłem w głowie. A tego nie było. I chyba dobrze, że nie było, bo wtedy ta książka miałaby walor oczywistości. Natomiast teraz ta książka, przynajmniej tak jak o niej sobie o niej myślę, oczywista nie jest. Co w niej jest nieoczywistego? Nieoczywiste w tej książce w duchach z miasteczka Demmin jest to, że ona opowiada tę historię, która się wydarzyła przed 70 laty prawie. Ona opowiada tę historię w sposób inny niż moglibyśmy przypuszczać. Dlatego, że mamy tutaj w tej książce historię pokazaną, właściwie ta książka jest historią czy historyjką, historiami trzech pokoleń. Pokolenia, które rzeczywiście doświadczyło tego, co wydarzyło się w Demmin, co wydarzyło się pod koniec II wojny. Pokolenia po nim następnego i pokolenia najmłodszego. Najmłodsza, główna bohaterka ma lat, o ile pamiętam, 14 czy 15. Jest młodą dziewczyną, jest nastolatką stojącą u progu dorosłego życia, ma swoje marzenia, chce być reporterką wojenną, cały czas myśli o tym, stara się gdzieś rozwijać w sobie te cechy, które uważa, że reporter wojenny powinien mieć, a informacje o nich czerpie z YouTube'a. I to jest jedna z bohaterek. Jest druga bohaterka, czy drudzy bohaterowie, to są jej rodzice, czy ludzie w wieku jej rodziców, I potem trzecia bohaterka, czy trzeci bohaterowie, to są osoby najstarsze, to są te osoby, które pamiętały te wydarzenia, które rozegrały się w miasteczku Demmin. I tak naprawdę te światy, te narracje są gdzieś równoległe. One są równoległe, w jakichś momentach się przeplatają, w jakichś momentach się krzyżują. Natomiast jest co najmniej kilka w tej książce takich fragmentów, kiedy oczekujemy, że coś się wydarzy, kiedy wydaje się, że jest już tak blisko, że te losy, które gdzieś tam aż proszą się, żeby się spleść, że one się splotą i że się połączą, że ta historia się potoczy inaczej, albo może nie inaczej, ale że nabierze takiej większej gęstości, że to wszystko się sklei, a tymczasem tak się nie dzieje. To jest taki fragment, który gdzieś mi odlegle kojarzył się z takimi zdarzeniami pokazanymi w Grze o Tron, gdzie są takie chwile, gdzie się wydaje, że wszyscy się spotkają, ale oni się mijają o minuty, o metry, o ułamki sekund i gdzieś nie udaje się tym ludziom, którzy się szukają, spotkać. I tutaj jest podobnie. Jest kilka takich scen, które powodują, że już wydaje nam się, że to takie oczywiste, że to wszystko się zepnie, po czym coś się wydarza. Jak miałbym powiedzieć, o czym jest ta książka na takim najwyższym metapoziomie, to powiedziałbym, że to jest książka o zmaganiu się ze samotnością, o próbie odnalezienia się w związkach, o próbie odnalezienia się w związkach, jak się jest nastolatkiem, nastolatką i się tego związku szuka, a nawet nie wie się, że się go szuka, kiedy się go znajduje po prostu. Jest opowieścią o próbie układania związku przez pokolenie 40-latków, którzy też są poobijani i też próbują się gdzieś jakoś odnaleźć. Jest też opowieścią o próbie zmierzenia się z samotnością pokolenia najstarszego, pokolenia, które jest samo z siebie już naznaczone tym, że ileś osób z tego pokolenia zginęło kiedyś i jest to pokolenie, nazwijmy to, małoliczne, a jednocześnie to pokolenie też odchodzi. I tak naprawdę każdy z bohaterów w tej książce do jakiegoś stopnia mierzy się z samotnością, z potrzebą bycia z innymi albo z brakiem potrzeby bycia z innymi. I to jest bardzo ciekawie pokazane tutaj, jak bardzo różne może być postrzeganie tych potrzeb naszych jako ludzi w różnym wieku. Niby rzecz oczywista, no ale dla mnie taka oczywista nie była. Też ta książka pokazuje trochę to, że każde pokolenie ma swoje problemy. Każde pokolenie z czymś dorasta, każde pokolenie coś dla siebie bierze. I to niby oczywiste, natomiast ja od dawna nie czytam takich książek, które by mi te rzeczy tak pokazywały, dlatego że mało czytam książek pisanych przez młodych pisarzy. Uświadomiłem sobie, że to jest w ogóle pisarka, która jeszcze żyje, a część pisarzy, których cenię i poważam, umarło jakiś czas temu, a niektórzy kilkaset lat temu. Lektura tej książki dla mnie była próbą spojrzenia na to, jak piszą młodzi twórcy, jak piszą debiutanci i jak myśli nowe pokolenie. Ja nie czytałem żadnych książek takich naprawdę młodych autorów do tej pory. I ta jest taką próbą i wydaje mi się, że jak sobie o tym myślę, jest próbą bardzo udaną spojrzenia na pewne rzeczy. I teraz pytanie, dlaczego ta próba wydaje mi się udana? No więc ja patrzę na to z kilku perspektyw. I zacznę może od perspektywy, którą zakładam, że opowiem na końcu, ale wydaje mi się, że opowiem ją chyba wcześniej. To jest perspektywa ojca. To jest perspektywa ojca nastolatki. Dlatego, że tę książkę poleciłem swojej córce, która ma lat 13, zaraz będzie miała lat 14. Dlatego, że miałem wrażenie, że historia bohaterki jest do jakiegoś stopnia takim doświadczeniem, które może być wspólne dla tego pokolenia, dlatego, że ta historia wydarza się współcześnie. Ta dziewczyna żyje trochę tak jak moja córka, jak dzieci moich znajomych, żyje z telefonem w ręce, żyje w świecie, który teoretycznie jest bliski, ale tak naprawdę jest bardzo daleki. Żyje w świecie takich relacji, które są, no takie, jakie są w tej chwili relacje u młodzieży. Znaczy ja mam wrażenie, że relacje mojego pokolenia bez tak dużego wsparcia mediów elektronicznych były jednakowoż głębsze, dlatego że spędzaliśmy ze sobą więcej czasu. Tu jest pokazane to, jak to wygląda, jeżeli się nie spędza tego czasu gdzieś tam razem. I nie jest to jakiś ogląd świata taki tragiczny, że wszystko jest pokazane złe. Nie, jest po prostu pokazany inny świat. I kiedy dałem swojej córce tę książkę, to ona bardzo szybko u mnie się pojawiła podobnie i powiedziała, że po chwili, że ona ma ta książka, daje jej 7 na 10, co w opinii nastolatki oznacza, że to jest w ogóle absolutny maks maksów, bo więcej się chyba nie da. 7 na 10 nastolatek to więcej nie może dać. I wiedziałem, że ta książka się jej spodobała, natomiast zauważyłem jedną rzecz, że dzięki tej książce miałem szansę niebelferskiej rozmowy z moim dzieckiem na tematy ważne i tematy, które uświadomiłem sobie, są jej nieznane. Dlatego, że ta książka, ta historia, która tutaj się wydarza, uświadomiłem, że moja córka była u mnie z pytaniami, które wydawały mi się oczywiste na nie odpowiedzi. Ale ona jako pokolenie młode tych odpowiedzi nie znała. Ja z moją córką rozmawiałem na temat tego, czym był nazizm, czym był fanatyzm, taki fanatyzm, gdzie jako przykład podawałem Goebbelsa i jego rozszerzone samobójstwo. Moja córka nie wiedziała, co działo się w Niemczech, kiedy wchodzili tam Rosjanie, jak oni się zachowywali. Nie wiedziała, dlaczego Rosjanie się tak zachowywali. Nie wiedziała nic na temat zbiorowych gwałtów i traumy kobiet, które w tej sytuacji się znalazły. Nie wiedziała nic o tym, że w Niemczech też były obozy koncentracyjne dla Niemców, że Niemcy zamykali Niemców w obozach, że Niemcy mordowali też Niemców, że naziści mordowali nie tylko Żydów, ale mordowali też Cyganów, Romów, mordowali Słowian, mordowali osoby, które były niepełnosprawne. I dzięki tej książce miałem szansę bardzo krótko, ale chociaż trochę opowiedzieć przedstawicielce młodego pokolenia o tym, co kiedyś wydarzyło się i wydaje mi się, że ona już sama sobie będzie wyciągać wnioski, jak te rzeczy wpływają. Dla mnie było istotne, że miałem szansę nie łapania kogoś i wciskania komuś historii o tym, co się wydarzyło, posłuchaj, tatuś opowie. Tylko w sposób naturalny trochę ta wiedza, czy te pytania, czy te wątpliwości miały szansę do trzynastolatki przesiąknąć i że ona sama zaczęła sobie zadawać te pytania i przyszła mnie pytać o to, o co tam właściwie w tym wszystkim chodziło. I to jest jedna rzecz, dla której ta książka jest dla mnie istotna. Dla mnie ona jest istotna bardzo z tego powodu. I uważam, że jeżeli macie państwo w domu, czy wokół siebie gdzieś nastolatki, w szczególności nastoletnie dziewczyny, bo to jest książka, gdzie główną bohaterką jest dziewczyna, to mam wrażenie, że ta książka może być interesująca, dlatego że ona pokazuje dojrzewanie, ale nie nachalnie, pokazuje pewne wątpliwości, pokazuje problemy, pokazuje nieidealną rodzinę, a jednocześnie pokazuje, że to wszystko ma szansę jakoś działać. I to jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że historia, która jest w tej książce pokazana, jest pokazana w sposób bardzo dyskretny. Ja mam wrażenie, że moje oczekiwania związane z duchami z miasteczka Demmin były takie, że ta historia zostanie opowiedziana wprost, że ona zostanie wypowiedziana, że zostanie wypowiedziana jako padające do wody kamienie. Tymczasem tak nie jest. Ta historia tutaj pojawia się, ta historia, która wydarzyła się w Demminie, pojawia się w formie serii obrazów. I to serii takich mikrowspomnień, takich, jakie mamy wspomnienia z odległej przeszłości, takich fragmentów, urywków, które nie są szczegółowe, ale które są bardzo przejmujące. Zwłaszcza, że one są opowiadane z perspektywy dziecka, małego dziecka. Dlatego, że główni bohaterowie, ci, którzy dożyli tej współczesności, to są osoby, które wtedy miały dolne kilkanaście albo małych kilka lat. I jest też w tej książce, są takie dwa albo trzy momenty, gdzie naprawdę zrobiło to na mnie wrażenie prowadzenie narracji, wprowadzenie pewnych zdarzeń. Dlatego, że kiedy czytałem tę książkę, to ona mi się wydawała po prostu dobra, po prostu interesująca. Znaczy, sprawnie napisane, nie powiedziałbym, że czytadło, bo to nie jest czytadło, ale jakieś takie niebanalne, ale takie coś w miarę przyzwoitego. I nawet miałem taki zarzut do tej książki, związany z tym, że w podobny sposób jest prowadzona narracja i osoby starszej, i osoby w średnim wieku, i osoby najmłodszej. Ale jest w tej książce kilka takich zdarzeń, kilka sytuacji pokazanych, które z mojej perspektywy zmieniły ocenę tej książki. To znaczy, jeżeli do pewnego momentu miałem ocenę neutralną, to ta ocena moja zdecydowanie przeskoczyła na plus, dlatego że zdarzenia tam pokazane, sposób ich pokazania, no, zrobiły na mnie wrażenie. Oczywiście nie powiem państwu, o które zdarzenia chodzi, dlatego że jako żywo spoilowanie książek nie jest tym, co chciałbym robić. Raczej chcę zachęcić Państwa do lektury, a to jest, wydaje mi się, wartościowa książka i warto samemu się z nią, czy samej się z nią zmierzyć, może nie zmierzyć, ale spróbować tę historię sobie odtworzyć. Duchy z miasteczka Demmin dla mnie też pokazują tak bardzo ciekawy sposób transformacji Europy, jednak pokazanie zmiany społecznej, która dochodzi, która się dzieje, wydarza w Niemczech. Także w Polsce, dlatego że tam są też wątki polskie w tej książce i jest tam pokazana taka druga strona jednoczącej się Europy, ale ta druga strona nie jakaś negatywna, tylko taka, o której się nie mówi, taka związana z takimi relacjami ludzkimi. Bardzo, bardzo ciekawy też taki wątek, nienachalny, nie jest to opiewanie czegoś, tylko po prostu pokazanie tego, jak ludzie żyją, bo ta książka też tam na takim najwyższym poziomie jest też opowieścią o życiu. Jest też opowieścią o pierwszej miłości, która jest, ale która zaraz zniknie i która znika, ale tak naprawdę, mimo że znika, to jednak zostawia osoby ją doświadczające w jakiejś formie uwznoślenia, jakoś nadaje im życia. Jest też opowieścią o takiej próbie budowy tego życia. Jest to opowieścią o próbie znalezienia godnej śmierci. Bardzo pod tym względem ta książka była dla mnie interesująca. Więc jak miałbym krótko podsumować, to ja bym tę książkę bardzo Państwu polecał. To jest książka w przekładzie Małgorzaty Grelińskiej i ja też się bardzo cieszę, bo już wkrótce będę czytał kolejną książkę w przekładzie pani Małgorzaty, czyli Podróż Wittenberga. I się na to cieszę, dlatego że cieszy mnie, że jest tłumaczka z niemieckiego, która tłumaczy rzeczy związane z kulturą czeską, czy gdzie tam się Czechy gdzieś pojawiają, bo to daje szansę, że ktoś przetłumaczy o te Filipa, o którym kiedyś mówiłem przy okazji tego wątku cieszyńskiego, czyli tych książek, które Czech pisze po niemiecku. No ale będę musiał pościgać panią Małgorzatę, bo może ona o tym nie wie, że te książki są, chociaż na pewno wie. Duchy z miasteczka Demmin. W moim odczuciu bardzo interesująca książka, niedługa, zręcznie napisana. Powiedziałbym, że to jest udany debiut, jeżeli mogę oceniać debiuty, no bo trudno oceniać mi debiuty. Dla mnie ta książka była, mówię, bardzo interesująca i na poziomie formalnym, od strony historii, którą ona opowiada, i na takim poziomie, nazwijmy to quasi-wychowawczym, tego, że byłem w stanie w oparciu o tę książkę ku mojemu zaskoczeniu doświadczyć jakiejś formy takiej pogłębionej interakcji ze swoim dzieckiem, dla którego w tej chwili jestem starym pierdzielem i cóż, tu więcej mówić. Więcej się nie da, bo akurat tutaj słowo idealnie oddaje tę sytuację, którą pewnie jako rodzice nastolatków, jeżeli Państwo jesteście rodzicami nastolatków, dobrze znacie i wiecie, o co chodzi. Dzięki tej książce udało mi się chociaż na chwilę gdzieś przeskoczyć i też pokazać, mam wrażenie, bo ta książka też pokazuje rodzaj relacji między rodzicami a dziećmi i tym, co z tego może wynikać i tym, jak czasami różne rzeczy różnie odbieramy i jak obie strony powinny się starać. I tyle chyba na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję Państwu za posłuchanie tego materiału i zapraszam Państwa do słuchania kolejnych odcinków, które pojawią się już wkrótce. Za uwagę dziękuję, Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. Gra muzyczka. To jest koniec. Na początek bardzo chciałem Państwu podziękować za dotarcie do tego miejsca. To znaczy, że wysłuchaliście Państwo naprawdę do końca tego podcastu. To niesamowita rzecz. Bardzo, bardzo dziękuję. Po drugie, chciałem powiedzieć, że muzykę, którą Państwo słyszycie, gra słowacki zespół Longitel. Bardzo zachęcam Państwa do posłuchania. Longitel to jest takie dla mnie mocno środkowoeuropejskie brzmienie, bardzo też oryginalne, trochę nadgraniczne, łączące różne nurty muzyczne. Bardzo, bardzo polecam, bardzo też dziękuję zespołowi za to, że umożliwił mi wykorzystanie swojej muzyki jako oprawy dźwiękowej do tego podcastu. Po trzecie, zachęcam Państwa bardzo, jeżeli Państwu się to jakoś do pewnego chociaż stopnia podobało, do tego, żeby ocenić podcast naprawdę nie zdajecie sobie Państwo sprawy, jakie to jest dla tak zwanych twórców cenne i ważne, kiedy można dostawać oceny. To jakoś wpływa później na te różnego typu algorytmy, więc naprawdę każda ocena na platformach podcastowych jest na wagę złota, podobnie też jak Państwa rekomendacje. Jeżeli uznajecie, że to jest jakkolwiek sensowne, to dzielcie się. Zachęcam także do komentowania. Od jakiegoś czasu dostępna jest możliwość pisania komentarzy także na Spotify'u. Więc zachęcam do tego. Zawsze cieszy, jeżeli widzi się jakiś komentarz, widzi się ślad tego, że to wszystko miało sens. No i to naprawdę chyba wszystko. Jeżeli wysłuchaliście Państwo tego raz, to szczerze powiedziawszy, przy kolejnych odcinkach, jeżeli będziecie Państwo wracać ponownie tutaj, to z punktu widzenia poznawczego sens słuchania mnie jest umiarkowany. Natomiast zawsze można te ostatnie kilka minut spędzić słuchając Longitail. Zawsze to kilka minut naprawdę z interesującą muzyką. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz. Do usłyszenia. To jest koniec. Dalej jest tylko muzyka.